Siostry, bracia, chcielibyśmy sięgnąć do Słowa Bożego, do listu apostoła Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział, od wersetu 7 do 18, ale zaczniemy od wersetu 9 czytać Boże Słowo. Postaraj się przyjść do mnie jak najszybciej, gdyż Demas mnie opuścił, pociągnął go ten świat i odszedł do Tesaloniki, Krescens udał się do Galacji, a Tytus do Dalmacji. Jest ze mną tylko Łukasz, zabierz z sobą Marka, jest mi bardzo potrzebny do posługiwania. Tychikosa posłałem do Efezu. Po drodze wstąp do Karposa i przynieś mi płaszcz, który zostawiłem u niego w Troadzie. Przynieś też zwoje, zwłaszcza pergaminy. Aleksander Brązownik wyrządził mi wiele złego. Pan mu odpłaci stosownie do jego czynów. Strzeż się go i ty. Bardzo ostro wystąpił on przeciwko naszym słowom. W mojej pierwszej mowie obrończej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie zaliczone na szkodę. Ale Pan stał przy mnie, On mnie wzmocnił, tak aby przeze mnie dopełniło się dzieło głoszenia dobrej nowiny, i usłyszały ją wszystkie narody, i zostałem wyrwany z lwiej paszczy. Tak Pan mnie ochroni przed wszystkimi wrogami, zakusami i zbawi dla swego królestwa w niebie. Jemu niech będzie chwała na zawsze. Do tych pierwszych dwóch wersetów wrócę później. Myślę, że dość intrygujący tytuł temu kazaniu nadałem. Kto ci dał kosza? Życie jest dość dynamiczne. Zaledwie miesiąc roku, a ile zdarzeń i zmian wokół nas. Nie mówię już o świecie polityki, o tym, co się dzieje na zewnątrz. Ale nawet wewnątrz, w Kościele, wiele interesujących zdarzeń. I te wewnętrzne zdarzenia pobudzają nas też do pewnej refleksji. Śmierć, choroby, zmiany w zborze. Dałbym tytuł temu minionemu miesiącowi dynamicznie zmienny. W 1980 roku opublikowano książkę Eugena Petersena, nie będę jej angielskiego tytułu podawał, ale w takim swobodnym tłumaczeniu Wytrwałe posłuszeństwo w uczniostwie w społeczeństwie pośpiechu. Lubimy szybkie zmiany. Prędkość od 0 do 104 sekundy najlepiej. Stosujemy skróty klawiaturowe w komputerach, by jednym kliknięciem uruchomić cały program albo jakąś sekwencję. Lubimy nawet jednym kliknięciem, żeby całe zdanie albo nawet pół strony od razu się napisało samo. Byśmy nie musieli ponownie tego wklepywać. A więc lubimy szybkie, dynamiczne zmiany. Ale w jednym kościele był taki plakat. Ten kościół jest tutaj od 125 lat, jeśli ktoś chce do nas przyjść, to wie, gdzie jesteśmy. Obyśmy nie utknęli w takim miejscu. Przecież wszyscy wiedzą, gdzie jesteśmy, prawda? Chrześcijańskie życie, używając tego tytułu tej wspomnianej książki, jest posłuszeństwem w tym samym kierunku i to długim posłuszeństwem. Nie tylko zdobywamy informacje, wiedzę, poznanie Chrystusa, życie w Nim, służbę, ale wiele potrzebnych rzeczy, by nie powiedzieć na końcu naszej podróży, życie było nudne. Kiedy podróżujemy samochodem, a zwłaszcza jeśli to niektórzy wiele razy muszą przejeżdżać ten sam rejon, ten sam odcinek drogi, ten sam krajobraz, to wszystko wydaje się takie dosyć nudne. Już się przyzwyczajamy do takiego widoku. I zacytowanym tekstem chciałbym zwrócić dziś naszą uwagę na niuanse naszej podróży i bieg oraz wytrwałość w tym samym kierunku. Apostoł Paweł powiada o sobie, że osiągnął pewien znaczący punkt w swoim życiu. To skłoniło go do podsumowania jego duchowej drogi. Pisze Tymoteuszowi o powodzie, dla którego on powinien do niego z Efezu przyjść do Rzymu. I powiada, zaczynając to swoje stwierdzenie, gdyż Demas pokochał świat bardziej niż Ewangelię. Opuścił mnie. Krescent udał się do Galacji, Tytus do Dalmacji, Tychikos do Efezu. Aleksander wyrządził mu wiele złego. Jednym słowem moglibyśmy powiedzieć, dali mu kosza, zostawili go, opuścili. Jedni w dobrych sprawach opuścili, inni w całkiem prozaicznych. Po prostu znudziło im się. Nie znamy powodów i nie znamy oceny apostoła Pawła. Dlaczego? Ale w zasadzie do stwierdzenia, że te osoby odeszły, nie ma powodów i nie jest to nam potrzebne, abyśmy usłyszeli dlaczego w takich wielu szczegółach. Oczywiście nam, ludziom, to nie wystarcza. A kto, z kim, przeciw, komu, dlaczego? Lubimy takie teksty. Stwierdzenie jest istotne. Świat stał się atrakcyjniejszy niż długa podróż za Chrystusem. Niż niebezpieczeństwa wynikające z tej podróży za Chrystusem. Prześladowania wynikające ze zwiastowania Ewangelii. To ważna lekcja dla nas wszystkich. Możemy znaleźć się w sytuacji jak Demas. Zaufani koledzy w pracy, a jednak wzrok skierowany na świat. Odrywany od rzeczy bożych, do rzeczy tego świata. Demas nie był przypadkową osobą. On był współpracownikiem apostoła Pawła. To nie był jakiś sobie tuzinkowy Demas. Ale świat jest bardzo atrakcyjny, uwodzicielski. Może nawet siebie przekonywał i czasami my siebie możemy przekonywać. No przecież wiary nie zostawiłem, Chrystusa nie zostawiłem, ja tylko Pawła zostawiłem. Ale Paweł powiada, on umiłował świat. Przerażające jest to, że dzięki takiej postawie Demas cieszył się wolnością, a apostoł Paweł siedział w więzieniu. Demas został zwiedziony przez opinie, pragnienia, spekulacje. Powinniśmy, siostry i bracia, uważać na ostrzeżenia skierowane do Tymoteusza, by unikał takich ludzi, którzy sprzeciwiają się Ewangelii. I my powinniśmy uważać na takie osoby. Nie dlatego, że się boimy fałszywych nauczycieli. My się ich nie boimy. Ale tak łatwo można być wpuszczonym na boczny tor. Fałszywi nauczyciele mają dużo z demagogii w sobie i mogą was uwieść gładkimi słowami, brzmiącymi biblijnie. Ja przecież też za Chrystusem, ale nie z Pawłem. A po co mam siedzieć? Mogę się cieszyć wolnością. Paweł przecież dramatycznie stwierdza, nikogo przy mnie nie zostało. Kiedy musiałem się bronić, wszyscy mnie opuścili. Dali mu kosza, zostawili go. Nie bądźmy jak Demas, który dla przyjemności życia zrezygnował z chwały nieba. Chrześcijanie powinni się w tej lekcji czegoś uczyć. Inwestuj właściwie. Spolegliwość na ludziach bywa zawodna. A ponieważ jest to moje kazanie ostatnim w roli pastora tego zboru, za tydzień albo w przyszłości w innej roli tu się będę pojawiać, to mam też uwagi do przyszłego lidera. A więc inwestuj właściwie. Spolegliwość na ludziach bywa złudna. Ludzie często zajęci rzeczami tego świata mówią nam, że nie są gotowi, aby zrobić coś dla Pana. Mają wiele zajęć i nie mają czasu. Kiedy prosisz kogoś, by coś zrobił, nie ma czasu. Jest tak zajęty świeckim życiem, tym życiem doczesnym, że dla Pana nie mam czasu. Ale kiedy jesteś zajęty, by coś zrobić dla Boga, to znaczy, że jesteś bardziej zajęty niż Bóg tego chce. To znaczy, że to jest kłamstwo po prostu, to zajęcie. A świat chce być atrakcyjny dla nas wszystkich. Jest tu mimo wszystko, mimo tego stwierdzenia bolesnego, tej zdrady, jakiej doświadczył Paweł, coś budującego. Paweł nie pozwala sobie na wzajemne obwinianie. Nie obrzuca brudem, nie obrzuca błotem tych, którzy go zostawili. Nie podważa dotychczasowej pracy Demasa. Mimo, że ta dezercja bardzo go zraniła. Apostoł Paweł też potrzebuje w tej okoliczności trzech rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę. Potrzebuje przyjaciół, płaszcza i jego pergaminów. I tu pozwolę sobie zatrzymać się przez chwilę przy tych potrzebach, jakie wyraził Paweł w tym liście. Mimo, że w tych dwóch wersetach, których jeszcze nie przeczytałem, nawiązuje do powrotu Jezusa Chrystusa i myśli o wieczności, to tu na ziemi stwierdza, potrzebuję przyjaciół. Nowy Testament nie zna chrześcijaństwa samotnego. Paweł również potrzebował przyjaciół. Dlatego powiada, wróć Tymoteuszu i weź z sobą jeszcze Marka. Jesteście mi potrzebni. Czuję się osamotniony. Chrześcijaństwo wprowadza wspólnotę z Chrystusem, ale również chrześcijaństwo wprowadza wspólnotę z ciałem, jakim jest Kościół Jezusa Chrystusa. Kiedy jesteśmy przygnębieni, samotni, potrzebujemy naszych przyjaciół. Dlaczego? Paweł jest zraniony dezercją Demasa, zachowaniem też innego człowieka. Jest zmęczony. Czego uczymy się w tym miejscu? I to słowo między innymi też i do nowego lidera. Każdy lider jest skazany na samotność. I wiem, o czym mówię. Każdy może zrobić, co chce. ale odpowiedzialność spada na lidera. Można tu z tego miejsca powiedzieć, co się chce. Zejść i nie ponosić żadnej odpowiedzialności. To lider ponosi odpowiedzialność. To na nowego lidera wszystko, co zrobicie, nie będzie adresowane, że ktoś to zrobił. To zawsze jemu się oberwie. Tylko dlatego, że dziś ktoś ciebie, bracie drogi, poklepuje po plecach, nie oznacza, że jutro cię będzie poklepywał. To, że jest dziś w służbie z tobą, nie oznacza, że jutro cię nie opuści. Doświadczyliśmy tego w tej społeczności. To nie są wyimaginowane rozważania. Paweł liczył na współpracowników, ale poszli. Podczas obrony został sam. Dostał kosza, miłosny zawód kaznodziei. Jest to trudne, ponieważ kosza nie dają obcy. Kosza nie dostaniesz od obcych, ale od swoich. Bo niby dlaczego mieliby obcy go dawać? Z jakiego tytułu? Kosza dają niby przyjaciele. Aplauz umiera prawie tak szybko, jak się zaczyna. Ale my musimy toczyć dobry bój. Bóg powołuje do najlepszego, a nie łatwego. To nie jest łatwa służba, ale najlepsza. Pozostał przy Pawle Łukasz, Marek, Tymoteusz. Dlatego moje też takie pastorskie życzenie, seniorskie życzenie. Wybieraj z ogromną rozwagą przyjaciół. W wielu sytuacjach nie będziesz się mógł z kimkolwiek podzielić swoim bólem, swoją troską, a może i rozczarowaniem. Pozostanie ci tylko jedna osoba, poza Chrystusem, żona. I nie powiesz nikomu więcej czegoś, co cię będzie bolało, jak tylko żonie. Dlatego odpowiedzialność ponosicie razem. Wiem, że to dla żony ogromne obciążenie. Kiedy jakaś frustracja cię zatrzyma, doświadczenia, to poślij po chrześcijańskich przyjaciół. Miej chrześcijańskich przyjaciół. Nie tylko zresztą to się odnosi do lidera. Każdy z nas powinien mieć chrześcijańskich przyjaciół. Kiedy Piotr i Jan zostali wypuszczeni z więzienia, to co zrobili? Poszli do swoich. Oni mieli swoich. Kiedy kryzysy przychodzą, to nie powiesz obcym, ale gdzie pójdziesz do swoich, aby się z nimi modlić. Dlatego życzę ci, żeby jak najwięcej osób otaczało cię w modlitwie. Bo ludzie często tylko deklarują, tak, tak, będziemy się modlić. Potem modlitewne to weryfikują. Potem wiesz, ilu naprawdę się modli. Reszta to są gaduły. Kryzysy nie były obce świętym ludziom. Ta lekcja uczy nas, miej przyjaciół, prawdziwych, miej swoich, a wśród tych przyjaciół miej zbór, zaplecze, mieć do kogo wrócić. Jeśli masz dom, rodzinę, masz zawsze gdzie powrócić. Każdy z nas tego doświadczył. Jeśli nie, to stajesz się człowiekiem bezdomnym. Jeśli nie masz do kogo wrócić, jesteś człowiekiem bezdomnym. Są chrześcijanie, którzy nie mają do czego wracać. Nie mają swoich. Oni mają ich i onych, ale nie swoich. Nigdy nie zdeklarowali się, by być częścią całości, biorąc odpowiedzialność. Zilustruję to niewiastą ze Starego Testamentu. Kiedy przyszedł kryzys, w Betlejem był głód, Noemi wraz z mężem wywędrowała do Moabu. Nie chcieli w tym kryzysie brać udziału. Szukali rozwiązania, przecież wszyscy nie poszli. A oni tak. Ale po latach, kiedy patrzyła na horyzont i patrzyła na Betlejem, jej serce gdzieś tam przecież było, podjęła taką decyzję. Wrócę do swoich. I nie zrobiła źle. Miała gdzie wrócić. Miała swoich. Każdemu z nas życzę, byśmy mieli swoich, do których możemy wrócić. Piotr miał kiedyś taką chwilę trudną. Uznał, że nie potrzebuje swoich. Przecież mogę sam, dam sobie radę sam. I powiedział, pójdę łowić ryby. Poszedł łowić swoje ryby. Gdyby chciał tylko relaksu, to wziąłby wędkę, wykopał parę robaków i poszedł się zrelaksować nad jeziorem, by złowić sobie rybkę, by mieć czas relaksu. Ale on chciał czegoś więcej. Chciał pokazać, na co go stać. Idę łowić ryby. To był jego błąd. Winston Churchill powiedział, sukces nie jest nigdy końcowy. Niepowodzenie nie jest nigdy śmiertelne. Ale kontynuacja przywództwa jest odwagą. To jest pewne wyzwanie, które kieruję też i do Janusza. Przywództwo jest odwagą. Dobrze, miej przyjaciół. A co jeszcze? Płaszcz. To pewien symbol. Troszczymy się o praktyczne potrzeby naszego życia. Są rzeczy potrzebne, niechciwość, nie zdobywanie finansów za wszelką cenę, ale potrzeby. Zaniedbywanie fizycznych potrzeb ludzi służących Bogu nie jest biblijne. To jest lekcja dla zboru tym razem. Pastor musi mieć po co posłać. Musi mieć płaszcz. Ten przysłowiowy płaszcz. Ale musi go mieć. Nie może dorabiać na boku, aby jakoś przeżyć, on ma troszczyć się o zbór. To naszą troską jest zadbać, by miał płaszcz, by miał po co posłać, jeśli zajdzie taka potrzeba. Tenże Paweł Tymoteuszowi przypomina, gdyż Pismo mówi, młócącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska oraz robotnik jest godny swojej zapłaty. Tego ciągle się musimy uczyć. A, on ma. Jemu tam inni pomagają. Bzdura. Wybijcie to sobie raz na zawsze ze swojej świadomości. To nasz obowiązek, by miał płaszcz. Co można zrobić za 100 zł? No tyle, ile za 100 zł można zrobić. Za 100 zł nie zrobisz tyle, co za 1000. Nie ma mowy. Możemy wpaść w taką pułapkę, myśląc sobie, no są przecież bogate osoby, niech będą źródłem finansowania zboru. Ale źródłem finansowania zboru jesteśmy my, zbór. To Bóg sprawuje kontrolę nad strumieniem finansów. Nie szukajmy wygranych w loterii lub nieoczekiwanych darów od Billa Gatesa. Wstawajmy w modlitwie, trzymając rękę naszą w portfelu. Ludzie nie dają pieniędzy na organizacje lub innych ludzi. Ludzie dają pieniądze na realizację wizji. Miej w tym swój udział. Nie tylko 50% ludzi zboru. Na każdym z nas spoczywa ta odpowiedzialność. Kościół, który nie dba o płaszcz, umrze śmiercią głodową, a wraz z nim pastor. Trzecia rzecz. Pergaminy. Paweł nie gardził nauką i nie musiał nikomu udowadniać, jakie miał wykształcenie i kim był. Jakim badaniom i dogłębnym studiom poświęcił swój czas, aby poznać Bożą wolę poprzez słowo pisane. Wtedy miał do dyspozycji Stary Testament, nie Nowy. Jeszcze sam nie napisał wielu listów. Niektórzy powiadają, Stary Testament niepotrzebny. A kim się chrześcijanie, czym się chrześcijanie kierowali, jak nie Starym Testamentem? Nowego jeszcze nie mieli napisanego. Nie słuchajcie takich bzdur, że Stary Testament jest niepotrzebny. Lepiej od razu zrezygnujcie z takich przyjaciół. Paweł był wykształcony. Bardzo pogłębił naukę Chrystusową. I to był właściwy kierunek i właściwy przykład. Głoś słowo, bądź gotowy, to powiedział Tymoteuszowi, w porę i nie w porę, aby poprawić, upomnieć, zachęcić z całą cierpliwością, umiejętnie, gdyż przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom. Otoczą się nauczycielami, przyklaskującymi ich własnym rządzom. Ludzie chcą tylko, niestety, wielu zborowników tak myśli. Słowo Boże to tylko takie maślące, tak po pleckach, żeby pogłaskać, po główce pogłaskać. Nie daj Boże, byś powiedział jakieś strofujące słowo. Tylko nie to. Tego nie lubimy, prawda? Musi być wszystko takie słodziutkie. Ale cukier, puder jest mdły i niesmaczny. Może cię doprowadzić do niestrawności. Ewangelia Łukasza i Dzieje Apostolskie nie spadły z nieba, ale są wynikiem solidnej pracy i studium tego, co miało miejsce. Łukasz powiada tak. Bardzo wielu podjęło się już opisania wydarzeń, które miały miejsce wśród nas. Zgodnie z tym, jak nam o nich opowiedzieli ci, którzy od początku byli ich naocznymi świadkami oraz poświęcili się służbie słowa. Dlatego i ja najpierw wszystko od początku dokładnie zbadałem, a następnie postanowiłem ci to, dostojny Teofilu, po kolei opisać. Chcę, abyś miał pewność co do wiarygodności spraw, które ci wyłożono. Wierzę, że temu nowy lider też poświęci swoją uwagę. Nie tylko objawieniu, amen, halleluja i do przodu, ale studium Bożego Słowa, znajomości tego Słowa. Grom karć z całą powagą. Tak, tam gdzie trzeba, rób to. Tam gdzie trzeba, pogłaszcz. Bóg do Jozuego powiedział, niech ten zwój prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się dobrze wiodło. Biblia dla mnie jest moim kodem zachowania. Ja wierzę, że też i nowego pastora, bo go trochę lat znam. To kaznodzieja ma okazję, by wpłynąć bardziej na ludzi jednym kazaniem w niedzielę, niż bywaniem w domach przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Więcej jedno kazanie przyniesie skutku. Kaznodzieja musi pamiętać, że jeśli denerwujemy Boga, to to nie ma znaczenia, komu się podobamy. Ale jeśli dasz Boży pokarm, to nie ma znaczenia, kogo zdenerwujesz. I tego się trzymaj. Tego się my trzymajmy też, bo jesteśmy wspólnie uczestnikami tej Bożej rodziny. Odpowiedzialnością kaznodziei jest wygłoszenie słowa z odpowiedzialnością. Liderem jest ten, kto nie straci głowy, kiedy inni już stracili ją. Liderem się nie jest tylko dlatego, że się ma tytuł. Liderem jest ten, kto nie straci głowy, kiedy inni ją tracą. I myślę, że tego mogę oczekiwać po nowym liderze. To kilka tylko takich życzeń, uwag skierowanych do mojego następcy, naprawdę życzliwych. Za tydzień będę w innej roli. A teraz kilka zdań związanych z tym tekstem, którego nie przeczytałem. Toczyłem piękny bój, werset 7. Bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują jego przyjścia. To nie jest rozmyślanie pogrzebowe, ale to jest rozmyślanie podsumowujące pewną księgę życia. Trzeba uczyć się toczyć dobry bój i wiedzieć, kiedy tę specyficzną księgę zamknąć. Księgę służby. Nie księgę życia. Tę zamyka Bóg. Ale ja mogę zamknąć księgę mojej służby. I dobrze jest wiedzieć, kiedy ją zamknąć. Jaka ona jest? Są w niej rozdziały niepowodzeń, zysku, zwycięstwa, strat, smutku. One tworzą księgę pracy dla Boga. A kto powiedział, że chrześcijańskie życie będzie łatwe? Takiej informacji nie ma nigdzie. A więc kiedy nasz rozdział służby się zamyka, to musimy wiedzieć, jak zamknąć tę szczególną książkę. Jan Chrzciciel nie miał nigdy wspaniałego wyjścia z więzienia. Ale wszystko, co on zrobił, było deklaracją prawdy. On się nie cofnął przed prawdą. Nie zawsze mnie lubiliście, ale nie cofałem się przed prawdą. To jest mój kod. Jan Chrzciciel musiał zamknąć księgę swojego życia, ale miał nadzieję, że następca, który po nim idzie, zresztą tak powiadał, wywrze większy wpływ niż jego życie. Wiedział, że jego życie było kawałkiem łamigłówki pomostu między nim a Bogiem i człowiekiem. I mówił o Jezusie, idzie za mną większy. Te słowa Pawła, że dobry bój bojowałem, nie deklarują, że zrobiliśmy wszystko doskonale. Ale te słowa deklarują, że jesteśmy gotowi zamknąć ostatni rozdział tej księgi i wiemy o naszym celu. Bo nasze życie chrześcijańskie to nie jest bieg na 100 metrów. To jest maraton. Toczyliśmy go wspólnie z małżonką jako rodzina pastorska przez 36 lat. Ale to nie tylko, bo jeszcze dochodzi 10 lat wcześniej pastorowania pomocniczego. Paweł mógł o sobie powiedzieć tak, dotarłem i jestem gotowy. Znałem wielu ludzi, którzy wyruszyli dobrze, ale nie skończyli, poddali się, zawrócili, zrezygnowali. A powodem było to, że uwierzyli takiemu hasłu, żeby wzięli sprawy w swoje ręce, a nie Boże. I dlatego musieli się wycofać. Mówili, że się wypalili, że już nie mają nic więcej do zrobienia. Pytanie jest natury bardziej ogólnej. Paweł powiada, wiem, dokąd zmierzam. Czy wiemy my, do jakiego portu zdążamy? Nasze życie to jest jak rejs. Podnosimy kotwicę i wyruszamy z rodzimego portu. A kiedy odpływamy, to czasami znikamy za horyzontem. Nie widać. I ktoś może się zastanawiać, gdzie popłynęli, gdzie zdążają. Ale zawsze każdy statek ma port docelowy. I nawet gdy zniknie za horyzontem, zdąża do portu docelowego. A kiedy pasażerowie z tego statku będą wysiadać, to ich powitają, bo dotarli do celu. Albert Einstein podróżował pociągiem z Princeton. I kiedy przyszedł konduktor, zaczęło się nerwowe poszukiwanie biletu. No i nie mógł tego biletu jakoś znaleźć. Konduktor powiada, dobrze, wierzę, że pan kupił bilet, nie róbmy problemu, wiem, kim pan jest. Poszedł sprawdzać kolejne bilety, ale obejrzał się, patrzy, że Albert Einstein cały czas szuka, poszukuje, przewraca wszystko. Wrócił, powiedział, niech się pan nie denerwuje, ja wiem, kim pan jest, doktorze Einstein, wiem, kim pan jest, wierzę, że pan kupił bilet. Einstein popatrzył na niego i mówi, młody człowieku, kim jestem, to ja dobrze wiem, ale dokąd zdążam, nie wiem. Dobrze jest wiedzieć, dokąd zdążamy, dokąd zmierzamy. Paweł sobie powiedział, wiem. Mogę o swoim życiu powiedzieć, wiem, dokąd zdążam. Każdy z nas musi wiedzieć, dokąd zdążam. Zamykamy pewną księgę, zamykamy pewien rozdział. To wcale nie oznacza, że nie otworzę następnego, że nie otworzę nowej książki. Wcale nie zamierzam siedzieć w bujanym fotelu. Dlaczego? Ponieważ plan emerytalny Boga jest nie z tego świata. I to jest moją nadzieją. Kiedy Jezus powołał mnie do służby, nie miałem niczego. Jeśli kończę z niczym, to i tak nadal jestem wygranym. Mój Bóg pozwolił mi na dobry bój. Dlaczego? Bo coś zrobiłem od początku raz, a dobrze. Eleonora Roosevelt powiedziała, życie jest jak skok ze spadochronem. Masz wykonać to dobrze za pierwszym razem. Postarałem się to zrobić. Zdumiewające może to być, trochę tutaj takiej prywaty, ale nie miałem takich momentów kryzysów jak niektórzy w służbie. Załamani, ciągle potrzebowali pocieszania, inni musieli ich pocieszać. Nigdy nie przeżyłem kryzysu takiego, takiej depresji, która by mnie wprowadziła w stan załamania i powiedziałbym, mam dosyć pastorstwa, mam dosyć służby, mam dosyć kaznodziejstwa. Dlaczego? Bo dobrze z tym spadochronem wyskoczyłem, raz, a dobrze. Tu nie ma co poprawiać. Jeśli spadochron nie jest dobrze złożony, to raczej nie ma co liczyć na szczęśliwe lądowanie. A więc apostoł Paweł powiada, toczyłem piękny bój, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem, Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują jego przyjścia. To nie jest moja prywatna sprawa tylko. Da wszystkim, którzy oczekują Jezusa Chrystusa. Nie dostałem kosza. Nieprawda. Nie raz dostałem kosza. Ale to nie dający tego kosza decydowali o epilogu mojego życia, mojej księgi, mojej służby. To nie ci, co dawali kosza. To Bóg decyduje o ostatnim słowie. Dlatego dla mnie chrześcijańskie życie to długie posłuszeństwo w tym samym kierunku. Amen.